Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Lech Pilarski, dzień dobry. Jutro przypada 86. rocznica zbrojnej napaści wojsk Rosji Radzieckiej na walczącą z Niemcami Polskę. To był cios przyspieszający nasz upadek i był to wynik zbrodniczego układu pomiędzy obydwoma agresorami, mający na celu usunięcie Polski z mapy świata. Dlaczego do tego doszło? Czy mieliśmy szansę tego uniknąć? O tym dzisiaj między innymi w rozmowie z profesorem Adamem Bartnickim z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Wydział Stosunków Międzynarodowych. Witam pana, witam państwa.
Także pogłębiamy te różne możliwości badawcze, bo do tej pory była historia. Teraz zajmujemy się już stosunkami międzynarodowymi.
Myślę, że akurat wypadku paktu Ribbentrop-Mołotow i wypadku też agresji rosyjskiej 17 września. Bardzo łatwo przerzucić tylko paralele z tamtych czasów do czasów dzisiejszych.
I do tego powrócimy,
dzisiaj, tak?
Powrócimy w drugiej części naszego programu. Ale teraz zajmijmy się samą napaścią. Dlaczego do tego doszło?
Trzeba powiedzieć trochę o prehistorii. Prehistorii to może nie aż tak odległej. Państwo Prusy powstawało dzięki Rosji w dużym stopniu, dzięki zwycięstwom też Piotra I. I Prusy, później Niemcy, zjednoczone przez Prusy i Rosja, były państwami, które odnosiły się do siebie. Te wzajemne relacje były główną osią ich polityki zagranicznej przez XVIII wiek, przez XIX wiek, przez początek wieku XX. Państwa walczyły ze sobą, przyjaźniły się, były różne momenty, ale najważniejsze jest to, że nie było między nimi nic. Były Niemcy, była Rosja i były wzajemne relacje. A potem coś się stało, pojawiła się Polska. No i takie prawdziwe podglebie tego, co się stało w 1939 roku, to jest Układ w Rapallo w 1922 roku, gdzie tak naprawdę Niemcy pokonane w I wojnie światowej i Rosja sowiecka zawarły układ, taki pierwszy układ o przyjaźni, o współpracy, o sojuszu, który był przecież wymierzony nie we Francji, nie w Anglii, a był wymierzony właśnie w państwo polskie. I tutaj możemy dużo mówić o tym, jak Republika Weimarska współpracowała ze Związkiem Radzieckim. Zresztą nie tylko Republika Weimarska. Proszę państwa, pięciolatka Stalina była budowana za pieniądze amerykańskie i przez inżynierów amerykańskich, przez korporacje amerykańskie. Powstało te powiedzenie, że kapitaliści sprzedadzą nam sznur, na których im powiesimy. I tak faktycznie było. Ameryka w latach 20. zainwestowała w Związek Radziecki bajońską sumę, zupełnie 2 miliardów dolarów na tamte czasy, umożliwiając powstanie przemysłu ciężkiego w Rosji sowieckiej. Oczywiście dla Niemców ten sojusz był istotny z punktu widzenia tego, że oni mogli testować też uzbrojenie na terytorium Związku Radzieckiego, no bo mieli narzucone ograniczenia traktatem wersalskim. Ale sam Związek Radziecki miał do Niemców taki troszeczkę dwoisty stosunek, ponieważ z jednej strony ta współpraca była korzystna z punktu widzenia przyjmowania technologii, know-how, ale jednak traktowali Niemcy jako taran i wydawało im się, że uda im się przeprowadzić tą rewolucję komunistyczną. W 24 roku po raz kolejny się nie udało, i za chwilę do władzy już się szykował Adolf Hitler. To jeszcze parę lat, ale się szykował. I tu jest ciekawa kolejna sprawa. Józef Stalin z wielką radością powitał zwycięstwo Adolfa Hitlera w Niemczech. Zresztą bardzo podziwiał Adolfa Hitlera. Naśladował w wielu aspektach. Wielka czystka w armii sowieckiej to było takie naśladowanie w mega skali Nocy Długich Noży w III Rzeszy. I jeszcze jedna istotna rzecz. Adolf Hitler nie chciał rozmawiać ze Stalinem, nie chciał sojuszu ze Związkiem Radzieckim, to jednak nie Republika Weimarska, a Stalin robił wszystko, żeby do tego sojuszu doszło. On się zachował tak trochę, jak to się tak mówi, brzydka panna na wydaniu, zrobię wszystko, żeby ten Adolf Hitler mnie pokochał. Wysłał bardzo mocne sygnały, łącznie ze straceniem Tuchaczewskiego, co było bardzo wyraźnym sygnałem, ponieważ Tuchaczewski bardzo krytykował Niemcy. Mówił, że Niemcy są wielkim zagrożeniem dla Związku Radzieckiego, dla pokoju. I w 37 roku Tuchaczewski w tajnym procesie został stracony i to był jasny sygnał. Stalin prze jak tylko może do sojuszu.
I zwieńczeniem tego był pakt Ribbentrop-Mołotow.
Jeszcze może nie zwieńczenie, ponieważ Niemcy miały swój wybór. Niemcy kalkulowały, Rosja też kalkulowała, ale Niemcy kalkulowali, czy iść na zachód, czy iść na wschód, czy może raczej rozmawiać z Polską i iść na wschód, tak? Czy rozmawiać ze Związkiem. Mieli różne opcje. Różne opcje. W 1938 roku dogadali się ze światem zachodnim w podziale Czechosłowacji. Tutaj Stalin nie brał w tym udziału, co było dla niego takim policzkiem. No, on chciał być tym elementem rozgrywającym w Europie, ale to, jak będzie wyglądała sytuacja geopolityczna w Europie, jeszcze się ważyło na początku 1939 roku. Hitler rozmawiał z obiema stronami, ale również Stalin wysyłał na rozmowy, znaczy rozmawiał z Anglikami i Francuzami, a jednocześnie już potajemnie pertraktował z Adolfem Hitlerem. Więc dwie strony grały, że tak powiem, na dwie strony, a ostatecznie przeważyło co? Hitler zrozumiał, że rozprawa z Zachodem jest nieunikniona i musiał zapewnić sobie spokój ze strony wschodniego sąsiada, który, nie sąsiada, bo nie graniczyli bezpośrednio, no ale tego wschodniego imperium i zaczął w pewnym momencie rzeczywiście do tego sojuszu, co by to nie powiedzieć, dążyć. Jeszcze jedna rzecz, jeśli pan redaktor pozwoli. W 1938 roku zaczęła się wojna na Dalekim Wschodzie między Japonią a Związkiem Radzieckim. Były symptomy sojuszu niemiecko-japońskiego. Stalin panicznie bał się wojny na dwa fronty, więc robił też wszystko, żeby rozerwać, nie dopuścić do tego sojuszu niemiecko-japońskiego, bo zdawał sobie sprawę, że taką wojnę po prostu przegra.
Pokonał Japończyków pod Hauhengą, no i potem już miał otwartą bramę do rozmów z Niemcami, bo ten układ niemiecko-japoński skończył się. I to jest zarys pewnego układu, który doprowadził do interwencji sowieckiej w 1939 roku, 17 września.
No to oczywiście jeszcze było próby pozyskania Polski do samego końca, co się oczywiście nie powiodło. To jest też różnie oceniane w naszej historiografii, ale może raczej w publicystyce. Już przejdźmy nad tym do porządku dziennego. Doszło do tego porozumienia Ribbentrop-Mołotow, które było jednak szokiem dla państwa polskiego, ale też dla sojuszników zachodnich, dla Francji i Wielkiej Brytanii. Co to było? No to był sojusz, który de facto dzielił nie tylko Polskę.
Taki układ rozbiorowy.
Układ rozbiorowy dotyczący Polski, ale dotyczący też przecież Republik Bałtyckich, pamiętajmy o tym. Dotyczący Rumunii, tak? Więc to cała Europa Środkowo-Wschodnia miała być podzielona albo w sposób bezpośredni, albo jako strefy
wpływów. Jak to się ładnie mówi.
Tak, to się ładnie mówi. Tam oczywiście były nieporozumienia, ponieważ obie strony nieco inaczej pomowały i ducha, powiedzmy, czy literę też traktatu, więc nieporozumienia były, ale Niemcy generalnie szli na ustępstwa dla strony rosyjskiej, ponieważ mieli wojnę na zachodzie i chcieli tą wojnę rozstrzygnąć na swoją korzyść. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że Związek Radziecki zaatakował Finlandię w grudniu 1940 roku, kiedy trwała zimna wojna na zachodzie, kiedy nie wiadomo było, jakie będzie rozstrzygnięcie. A zajęcie Republik Bałtyckich to też jest kwestia, gdzie już było w zasadzie po wojnie, ale siły niemieckie były cały czas zaangażowane na zachodzie, więc wykorzystywał pewne okazje. Czy wiedział, że będzie wojna? No wiedział, że będzie wojna.
Wcześniej czy później. Ale wracając do 1939 roku, do września, w każdym bądź razie, jak to w naszej publicystyce używane jest to określenie cios w plecy, to rzeczywiście był cios w plecy, no bo byliśmy, Niemcy mocno już podeszli do centrum Polski i pojawienie się Sowietów na wschodniej granicy po pierwsze łamało ducha.
No i zburzyło cały plan obrony, no bo rzeczywiście my mieliśmy tą głębię strategiczną i ta głębia strategiczna to nie było Wielkopolska, tylko właśnie te tereny wschodnie, a tutaj się okazało, że nagle nie ma. Nie ma gdzie się oprzeć na bagnach Polesia, tylko bo tam są nagle Rosjanie. Był to szok dla strony polskiej. Trochę jest to dziwne, że tak słabo rozpracowaliśmy działania strony rosyjskiej. Nasz wywiad kompletnie zawiódł na tej linii. ambasador Polski.
Czy my mieliśmy przygotowane plany na wypadek sowieckiego ataku?
No w zasadzie nie, no myśmy nie widzieli... No,
ale tworzyliśmy rejon umocniony, Sarny na przykład. No jakieś tam próby selektywne były.
Być może gdyby była jasna decyzja, rozkaz Naczelnego Dowództwa o walce, ta inwazja sowiecka przebiegałaby nieco inaczej, no ale tego rozkazu faktycznie nie było. No, na zasadzie oni nie atakują, to my nie walczymy z nimi. Zresztą sam komunikat polskiego ambasadora dotarł, był wysłany około 5 rano, a dotarł na biurko ministra Beka po 11. No to są kluczowe
godziny.
Tak, inwazji sowieckiej.
Kiedy trzeba było wydawać decyzję, tak, wypowiadamy wojnę, bronimy się,
wypowiadamy
atakujemy
wojnę,
Sowietów.
Postawiłoby Sowietów jednak dosyć kłopotliwej sytuacji, a tak jak to Sowieci przeprowadzili, nie po prostu powiedzieli, że oni chronią ludność cywilną. Państwo polskie się rozpadło. Wali. Więc generalnie nie robią nic złego, no w zasadzie pomagają.
Tak? No jak spojrzymy w zapiski Churchilla i innych polityków zachodnich, to oni nie byli zbytnio zgorszeni tym sowieckim atakiem.
No nie, oni mieli swoje problemy w tamtym momencie, bo nie wiedzieli, jak się zachować wobec Adolfa Hitlera, wobec inwazji na Polskę. No i w zasadzie przecież wiemy, że od początku września ta Polska była dla nich już stracona. To oczywiście, biorąc pod uwagę nawet przykład dzisiejszej Ukrainy, możemy zastanawiać się, co by było, gdybyśmy mieli te bagna po lesie, gdybyśmy mogli gdzieś tam się bronić na Ukrainie dzisiejszej. Gdyby ta wojna toczyła się nie parę tygodni, a parę miesięcy, być może zmusiłoby to stronę aliancką do udzielania pomocy.
Także pytań sporo, a za chwilę właśnie przejdziemy do tych współczesnych odniesień tej sowieckiej inwazji z 1939 roku.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Ta sowiecka kampania była błyskawiczna, no bo już około 18 byli pod Wilnem, pod 22 już pod Lwowem. Późno weszli do Lublina, ale to ze zrozumiałych względów, bo Lublin zajęli Niemcy, zajął Wehrmacht. Ale 21-22 to była krwawa obrona Grodna. Także szybko to poszło, no popatrzmy na siły. Prawie 5 tysięcy czołgów, prawie 5 tysięcy armat, ponad 3 tysiące samolotów i około 1 000 000 żołnierzy. To potężna siła w relacji do naszych zaangażowanych jednak walkę z Niemcami żołnierzy.
Myśmy mieli też kilkaset tysięcy jednak żołnierzy na wschodzie. No i biorąc pod uwagę to, co zrobili Finowie, oczywiście oni mieli linię Mannerheima, to była zima, to była inna obrona. No ale jednak powstrzymywali te tysiące czołgów sowieckich, nie mając żadnego, czy Finowie nie mieli ani jednego czołgu swego własnego i milionowe armie, tak? Kilkaset tysięcy Rosjan poległo, więc być może dało się walczyć, no w innych okolicznościach niewątpliwie.
No ale Finów od zachodu nie zaatakowali,
no,
Szwedzi.
No tak, to zupełnie, a Szwedzi bardzo pomagali, w zasadzie ponad połowę swojego uzbrojenia przekazali Finlandii. Węgrzy i Szwedzi tutaj głównie rzeczywiście pomagali. Jak pan redaktor wspomniał o Wilnie, to też jest taka ciekawostka. Wilno zostało podarowane Litwie po zdobyciu przez armię sowiecką. Pusty gest, bo rok później Litwy już nie było, no ale to też pokazywało, że Sowieci potrafili rządzić i dzielić tutaj w tym zakresie.
A Stalin w sprawach mniejszościowych był dobrze zorientowany?
No, był dobrze zorientowany jeszcze wcześniej jako komisarz do spraw narodowościowych i rzeczywiście dużo lepiej rozumiał mniejszości Imperium Sowieckiego niż chociażby Władimir Lenin.
Dlaczego Polska jest takim cierniem w tej polityce sowieckiej?
Oj, tutaj byśmy musieli...
Odnoszę do współczesnych relacji, do tych dronów, które tam się ostatnio pojawiły, no, po drodze Ukraina.
Oczywiście można byłoby wychodzić geopolitycznie, że myśmy walczyli o te same przestrzenie, te, które leżały między Polską etniczną, a powiedzmy tą Rosją etniczną, zlokalizowaną gdzieś tam w
Księstwem Moskiewskim.
Księstwem Moskiewskim i ostatecznie myśmy wygrywali, a potem przegrali tą wojnę i rzeczywiście i Rosja tą wojnę wygrała. Polska ma absolutnie strategiczne położenie. My czasami o tym zapominamy, czy może często o tym zapominamy, że mamy bardzo ważne aktywo w polityce międzynarodowej, właśnie nasze położenie na takim pomoście przejściowym między wschodem a zachodem. Tędy zawsze idzie handel, logistyka, oczywiście przepływy strategiczne, ale też armie w jedną i drugą stronę. Więc kto blokuje ten region, ma kontrolę na tym szlaku między wschodem i zachodem, dlatego wszystkim zależało, żeby to kontrolować Rosjanom, Niemcom, teraz
stąd
może Amerykanom.
39 rok, ów wrzesień, z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Sowieci podzielili się tym.
Tam była inna kalkulacja ze strony Stalina.
Polskim.
Zadamy sobie pytanie, czy Stalin postępował racjonalnie? Tak, postąpił bardzo racjonalnie z punktu widzenia interesów sowieckich. On rzeczywiście...
Nie z naszych,
Nie. No, ale on zbudował sobie tą głębię strategiczną, rzeczywiście.
Czyli oddalił granicę od Moskwy.
Od Moskwy, dokładnie. I to być może przeważyło wynik wojny niemiecko-sowieckiej. Więc jest to bardzo, bardzo racjonalne z tego punktu widzenia.
Ale zbrodniczo, jeśli chodzi o prawo, resztę.
Tutaj wszyscy wiemy, jak wyglądała okupacja sowiecka.
No i nie zapominajmy o niemieckiej. To
niemiecka
warci
siebie
byli.
No ale tutaj mówimy 17 rok, więc pomyślimy to jeden i drugi zbrodniczy, absolutnie zbrodniczy reżim. No ale teraz przenosimy się do czasów współczesnych. I to jest też ciekawa sytuacja, bo państwa walczyły ze sobą w sposób śmiertelny, a po II wojnie światowej, nawet jeśli nie mówiono o tym oficjalnie, to te państwa bardzo ze sobą współpracowały, a Niemcy od czasów Adenauera bardzo wyraźnie próbowały współpracować z Rosją sowiecką, cywilizować tę Rosję sowiecką.
Via
NRD, ale też bezpośrednio. Nawet wbrew interesom NATO, to do Niemiec Rosjanie budowali pierwszy gazociąg, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, gdzie Amerykanie byli zdziwieni, no ale jednak...
Mówimy o tym rurociągu przyjaźni.
O tym rurociągu przyjaźni. Więc,
no do Szwed.
Byli zdziwieni. Do Szwed. No też możemy powiedzieć, znowu wyciągać wnioski. Proszę państwa, Orlen bardzo chciał kupić tą elektrownię Szwed.
Rafinerię.
To był taki system rafinerii, Morzejki. Tutaj mamy Płock, prawda, Szwed. Jak armia sowiecka miała iść na zachód, to miała mieć ropę naftową z kolejnych rafinerii, więc ona jest w dużym stopniu kompatybilna z infrastrukturą.
Z tak zwaną bramą brzeską.
No też, tak. Ale z infrastrukturą naszą. Bardzo chcieliśmy kupić. A Niemcy robili wszystko, żeby tej rafinerii nie sprzedać. Ona przerabia ropę rosyjską. No i co tu dużo mówić? Dalej przerabia ropę rosyjską, chociaż Niemcy oficjalnie mówią, że jest to ropa z Kazachstanu, gdzie wszyscy wiemy, że to ropa rosyjska. Nawet były prowadzone badania i tak jest po prostu.
Czy teraz te uderzenia dronów, ta wojna hybrydowa, to jest dalszy ciąg tych wydarzeń z zakresu Porapallo, tak to nazwijmy?
Nie wiem, czy byśmy aż tak się daleko tutaj poruszali. No, byśmy wchodzili na bardzo śliskie tematy współczesnej historii. Nie wiem, czy nam nawet wypada mówić o tym w radio, bo myślę, że za 10-20 lat będą padały pytania, dlaczego szef wywiadu niemieckiego był w dniu agresji rosyjskiej w Kijowie. Tłumaczenia, że on, wywiad niemiecki nie wiedział o tym, że Rosjanie zaatakują, naprawdę mnie nie przekonują. No ale to kiedyś... Powiedzmy, historycy na te pytania odpowiedzą. My wiemy, że Niemcy...
No, a teraz amerykańscy wojskowi są na ćwiczeniach Zapad.
No, ale to już jest inna znowu kwestia, bo wszyscy mogli być, my też mogliśmy być, no bo zaproszenie oficjalne było do członków NATO, a poważne państwa jak Ameryka po prostu skorzystała z tego zaproszenia. No,
Przyjrzeli się.
Wszystkiemu.
Czy biorąc w odpowiednich proporcjach, mamy teraz do czynienia z gdzieś tam tajnymi rozmowami, tajnym podziałem stref wpływów i tak dalej?
Ależ oczywiście, no właśnie, nic na papierze, to się zawsze gdzieś tam negocjuje pod stołem, no ale ja nie wyobrażam sobie, żeby tutaj nie było negocjacji, bo duże państwa, a nie tylko Rosja uważa się za potęgę, ale Niemcy, słowami kanclerza Merca przecież parę dni temu, on wyraźnie powiedział o odbudowie potęgi. On mówi Unia Europejska, ale wszyscy wiedzą, że to jest Niemcy, tak? Niemcy, które mają korzystać z zasobów Unii Europejskiej, co wzbudza też protesty w Europie Zachodniej, bo tam też już to jest widoczne. Więc to, że Putin zaatakował Ukrainę, jest poniekąd dziełem Angeli Merkel. To też o tym trzeba wyraźnie mówić.
W jakim sensie?
W jakim sensie? Ponieważ Niemcy sfinansowały wojnę, czy w ogóle rozwój Rosji, ale też wojnę, ale też wojnę w rozumieniu wrowów przemysłowych, podwójnego zastosowania. Poligon przecież w Woligino to jest zbudowany przez Rheinmetall. Więc ta współpraca była na wielu poziomach, ale najważniejszy był gaz. Niemcy kupowały tego gazu bardzo dużo, za grube dziesiątki, setki miliardów, co
które
więcej,
można było włożyć w rozwój rosyjskiego przemysłu.
Sił zbrojnych, co więcej, stopniowo zmuszały całą Europę do zakupów tego gazu rosyjskiego. Proszę przypomnieć sobie, jaka była wielka awantura o tak zwaną taksonomię energetyczną, gdzie Niemcy chciały wyłączyć atom w całej Europie, nie tylko u siebie, w całej Europie, i wszyscy mieli traktować gaz jako to paliwo rezerwowe, aż to przejdziemy do czystej energii. Wszyscy bylibyśmy uzależnieni od rosyjskiego gazu. Co więcej, teraz Niemcy podpisują kontrakty na dostawę LNG z Chin. Ale proszę państwa, skąd Chińczycy mają? No właśnie, prawda?
Z północy.
No właśnie.
A co jest na północy? Rosja.
No tak. Więc to jest te obchodzenie. Ja nawet czytałem dane, jak wzrosły obroty z Kazachstanem, z Azerbejdżanem. Oczywiście via trzecie państwa, no ale tutaj już mamy takie czysto oszustwo. Kupujemy ropę z Kazachstanu, kupujemy gaz z Chin i dalej finansujemy wojnę Putina.
Czy ten atak dronów to nie jest dezawuacja tych po cichu formowanych stosunków pomiędzy Rosją a Niemcami i innymi?
No, ja w tą stronę nie szedł. No, te drony prawdopodobnie były wypuszczone dlatego, że Rosjanie bardzo dobrze orientują się w sytuacji wewnętrznej w Polsce i po prostu, no, jak to się mówi, młodzieżowo dorzucili węgla do pieca, jakoś tak. No, więc, i rzeczywiście tutaj ten cel osiągnęli.
No, ale kogo chcieli wzmocnić?
Nie, oni chcieli zdestabilizować scenę polityczną w Polsce, bo oni też w tych wszystkich operacjach kognitywnych patrzą, jak my reagujemy, jak się zachowujemy, co nas boli, gdzie bardzo celnie można uderzyć, i uderzają. A my w to idziemy, no niestety.
W jakim sensie
jako państwo. Proszę zobaczyć,
próbując
co się
wzmacniać
dzieje.
Siły
wzmacniać,
zbrojne?
Nie, to dobrze, wzmacniajmy siły zbrojne. My wzmacniamy przekaz o zagrożeniu. To, co też ja na swoim wydziale mówię i moi pracownicy starają się powiedzieć, że tonujmy nastroje. Nie ma żadnej wojny, proszę państwa, dotyczącej bezpośrednio Polski. I nie grozi nam w najbliższej perspektywie wojna. A my zachowujemy się tak, jakby już jutro wleciały rakiety, mają być syreny, prawda, i jesteśmy w stanie, no nie, więc nie panikujmy.
Czyli do alarmu jeszcze daleko?
Nie panikujmy, bo na tym zależy Rosji, żebyśmy panikowali.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Dzisiaj w programie gościł profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Do widzenia.
Tajemnice naszych czasów.